Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z Nadniemnej Berezyny. W ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszych rodakach cierpiących tylko za to, że są Polakami. Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu bez wyroku już prawie 19 miesięcy. A o czym dziś jeszcze w programie? Na Białorusi doszło do kolejnej dewastacji grobu żołnierza Armii Krajowej.
Przykre, smutne wydarzenia z Białorusi z całą pewnością wiążą się z wojną toczącą się na Ukrainie, z agresją rosyjską.
Aleksander Łukaszenka coraz głębiej wciąga kraj w wojnę przeciwko Ukrainie.
Białorusi nie chcą walczyć za Rosję w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
Rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, o obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Służby białoruskie są zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.
Podróż cudem jest, bracie, pasją w życia schemacie. Zwykle jest piękniejsza niż sam cel. Dążyć to jest ta siła, która ludzi zbliżyła. Hen do gwiazd dalekich cały czas. Życie codziennie wiersze pisze atramentem. Walką jest, bracie, bitwą, którą wygracie. Wtedy, gdy te same macie sny. Dążyć to jest jak miłość, której wcześniej nie było. Ale jest i będzie, jeśli chce. Życie co dzień wiersze pisze atramentem.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Mija 19 miesięcy, odkąd białoruskie władze uderzyły w polską mniejszość na Białorusi, aresztując jej liderów. прэзэс Звёнску палаков Анжеліка Борыс і дзяннікажа Анджэя Пучабута. Вендзеню втады зналязвуся также палойніны дзявачкі Марія Тішковска, Ірэна Бернацка і Анна Панішэва. Єднак кобеты засталі выпушчэні по двух місёнцах арэшту і тэраз знайдуяўся в Польсце. Анжеліка Борыс по року з пензонным закратамі застала выпушчона, єднак втёнч не єст вольна. Дзявачка пшэс цэлу час обсервуяў лукашанковскі службы. Натомяст Анджэй Пучабут от 19 місенцы чака на распачэнце працэсу в яго справе. Дзяннікаж єст оскаржаны о рэхабілітацыі нацызму і поджыганні до ненавісці на тле народовасцёвым, а также одзявання, ктурых цэлям єст ўшчэрбэк для бяспечэнства народовэго. Поза тым, Анджэй Пучабут зналязуся на так званыя лісце тэрорыстув, на ктураў са ўвпісывані мензы іннымі палітычні опаненці беларускіго дыктатора. Цярпёнцы на Беларусі палацы соў прыкладам для каждэго з нас, твердзі быў консул Генеральнай Рэчыпаспалітай Польскай в Гродне Ярослав Ксёнджак.
То са постаці і Анжеліка Борыс, і Анджэй Пучабут, ктуры заслугуе на вялікі ўзнанне, заслугуе на вшэлкія нагроды, на шацунак огромны прэдэ всім, на сваім жыццем. Рызыкуе сваё жыццё, не боіцца таго, можа не сугурнолатнага дзіші фразесу, показалі прывязанне до краю, але і прывязанне до сваёй землі, до родзішчызны на Беларусі.
Беларускі шрадавіска абронцюв прав чалавека, владза Польскі і спалачнасць мензынародова катагарычне узнаў і справа карнаў вобэц прэдставіцелі польскім нішосці за мантываванаў палітычне і показаву рэпрэсія, ктура впісуяся в фале атакув на спалачэнство абывателскі на Беларусі і вольнасць слова. На Беларусі здаваставана колейны груп жаўнежа армії краёвай. Поінформаваў от імпортал інформацыйно-публіцистычны звёнску палаков на Беларусі ГОС з наднемна КПЛ. На здъянцях, опублікованих пшэс дзяннікажы порталу, відаць, жэ сплыты на гробнай давудцы кампаніі в 4-м батальёне 77-го полку пехоты армії краёвай подпоручніка Єжэго Баквашца, спочываюнцэго на лідскім цментажу лотніков, шліферкаў выцэнто фрагмент інскрипцій, мовёнцы о тым, жэ упамінтнёны бохатер вальчу в шэрагах армії краёвай і застав павешоны в лідзе пшэс НКВД. Обэцне з отцензураванай трэсці інскрипцій доведуємыся єдыне о тым, жэ Єжэ Баквашец то учитель з Ліди, ораз відімі дати його смерті. Є сто колейне місце польській пам'яті, здевастоване в останніх місяцях. Дзявання білоруських влад будзав в Польсці непокой і обуження, мовить директор Бюро едукації народової Інституту пам'яті народової Адам Хлібович.
Це дуже прикре, смутне видаження з Білорусі, з сам певністю в'яжуся з війною, точонцем ще на Україні, з агресією російською. Тому товаришам, очевидно, дзявання пропагандове, з єдної сторони Кремля, з другої сторони Лукашенки. Є подважана historia, jest zmieniana historia, prawdziwi bohaterowie są określani jako zdrajcy, jako faszyści, w tym żołnierze Armii Krajowej. Te działania niszczące groby akowców na Białorusi wpisują się w ciąg tych zdarzeń.
Dewastacja polskich cmentarzy jest skoordynowaną akcją władz w Mińsku, mającą na celu stopniową likwidację polskiej pamięci historycznej na Białorusi. W obwodzie grodzieńskim znajduje się ponad 500 miejsc pochówku żołnierzy Rzeczypospolitej. W ostatnim czasie zostało zdewastowanych już kilkanaście z nich. Działania zbrojne na Ukrainie nie ustają. Rosyjski agresor od ponad 7,5 miesiąca niszczy kraj. Атакованы са об'екты інфраструктуры энергетычнай і цывільнай. Офярамі расійскай збродні са мензы іннымі кобеты і дзеці. В тым тыгодні росіяне праправадзілі атак за памоцу дронув камікацэ. Мэр Кіёва Віталій Клічко інфармаваў, жа в выніку атаку дронув ушкодзоных заставо кілька будынков мешкальных. Єднак украінскі народ надаль скутэчніся броні. Саюшнікім Украіны в тай войне єст цау демократычны свят. Натомяст Крэмль єст вспіраны єдыне пшэз рэжым Александра Лукашэнкі. На полецэне дыктатора в краю распачалася комплексова контроля сіў збройных. Єдносткі і пададдзялы вайскове маю за задання справдзэння готовості баёвай. Беларускі медыя незалежны не выключаю, жа можа то означаць пачонтак укрытай мобілізацыі. Обэцне Беларусь можна ўважаць за окупаваны пшэз Росія панство, твердзі прэзэс беларускіго мудзежавага хабу в Варшаве Алесь Лапко.
Лукашенко єст бардзо залежны ад Москвы, ад Крэмля, не дэцыдуе на Беларусі. Decyduje Putin, decyduje Kreml. Dlatego Łukaszenka spróbuje zachować jakiś wpływ na wojsko, na siły militarne, siły zbrojne białoruskie. Według mnie i statystyk socjologicznych, Białorusi nie chcą walczyć za Rosję w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Naród białoruski na dzień dzisiejszy wspiera Ukrainę i naród ukraiński na 100%.
Rosja i Białoruś zgodziły się na rozmieszczenie wspólnej regionalnej grupy wojsk. Pierwsi rosyjscy żołnierze już dotarli na Białoruś. W kraju także cały czas trwają ćwiczenia i manewry wojskowe.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
We wtorek 25 października w Białymstoku odbędzie się akcja solidarności z prześladowanymi przez reżim łukaszenkowski prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys i dziennikarzem Andrzejem Poczobutem, który od 19 miesięcy znajduje się w więzieniu bez wyroku. Zapraszamy każdego słuchacza programu z nadniemnej Berezyny o godzinie 18 do skweru przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, aby okazać wsparcie dla cierpiących na Białorusi rodaków.
Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko co ważne i aktualne.
Rok temu władze białoruskie uruchomiły kanały przerzutu migrantów z krajów Bliskiego Wschodu przez granicę z Unią Europejską na terytorium Litwy, Polski i Łotwy. Odtąd rozpoczął się kryzys migracyjny, a granica polsko-białoruska stała się centrum uwagi całego świata. Dziś możemy z pewnością mówić o tym, że wywołana przez Aleksandra Łukaszenkę wojna hybrydowa w postaci nielegalnego ruchu migracyjnego miała na celu destabilizację krajów Unii Europejskiej. O tym, jak obecnie wygląda sytuacja na naszym pograniczu, porozmawiamy z rzeczniczką Komendy Głównej Straży Granicznej, porucznik Anną Michalską.
Na granicy polsko-białoruskiej codziennie obserwujemy próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Zatrzymujemy około 50 do 100 nawet osób w ciągu doby. W tych próbach, które codziennie ujawniamy, są również zdarzenia, kiedy osoby podchodzą pod linię granicy, pod barierę, ale nie mogą jej sforsować, więc wracają z powrotem na stronę białoruską. Również te zdarzenia są ujmowane w tych naszych dziennych statystykach, gdyż po prostu te osoby przekraczają linię granicy, podchodząc pod barierę. Te próby, które najczęściej ujawniamy w ostatnim czasie, te zdarzenia, te osoby, którym już się udaje przedostać na stronę polską, to są miejsca, gdzie nie ma bariery. To są rozlewiska rzek, rzeki graniczne, to są również jeziora graniczne. W tych miejscach osoby przekraczają granice i są zatrzymywane po stronie polskiej. W tym roku to, co obserwujemy, dużą różnorodność, jeżeli chodzi o obywatelstwa tych osób. W ciągu jednego miesiąca odnotowujemy nawet 30-40 różnych obywatelstw wśród tych osób, które pojawiają się na granicy.
W jaki sposób nielegalni migranci trafiają na granicę polsko-białoruską?
Kolejną taką tendencją, którą my obserwujemy w tym roku, jest fakt, że osoby, które my zatrzymujemy, to są cudzoziemcy, którzy przyjechali na Białoruś z Rosji. To są osoby, które albo przyjechały wprost do Moskwy ze swoich krajów pochodzenia, bądź osoby, które przez jakiś czas mieszkały lub pracowały w Moskwie, nawet od kilkunastu lat, decydują się, są zachęcane do przyjazdu na Białoruś i potem są zabierane pod granicę.
Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają białoruscy funkcjonariusze?
Służby białoruskie są zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Służby białoruskie, które próbują robić podkopy pod barierą. Zauważyliśmy, że próbują niszczyć tą barierę. Cały czas też dowożą nielegalnych migrantów pod barierę. Zresztą cudzoziemcy nam opowiadają, że są oferowane im konkretne ceny za usługę. Są organizowane im dni, wskazywane miejsca, gdzie mają przekroczyć granicę. Więc tutaj co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że służby białoruskie cały czas uczestniczą w tym procederze i po prostu zarabiają na tych nielegalnych migrantach.
W celu powstrzymania nielegalnego ruchu migracyjnego zapadła decyzja o budowie stałej zapory. Na jakim etapie jest teraz powstanie bariery?
My w tej chwili czekamy na powstanie najważniejszego elementu zapory na granicy polsko-białoruskiej, jakim jest ta bariera elektroniczna. W tej chwili trwa instalacja systemów elektronicznych, kładzione są kable detekcyjne, kable transmisyjne, ustawione są już słupy pod kamery. Pierwsze kontenery, które będą scalały systemy tej bariery elektronicznej, już jest ustawione. Kolejne 10 dotrze w najbliższym czasie. Do końca roku bariera elektroniczna ma zostać uruchomiona.
Czy zdaniem Pani powstanie muru na granicy polsko-białoruskiej się sprawdza?
Głównym zadaniem bariery było utrudnienie nielegalnego przekroczenia granicy i ta bariera fizyczna, czyli ten jeden z dwóch elementów już powstała i to zadanie jest spełnione w 100%, ponieważ w porównaniu z ubiegłym rokiem my w tym roku obserwujemy maksymalnie do 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy dziennie. W tamtym roku o tej porze takich prób było nawet 800. Nie ma już brutalnych, agresywnych ataków na służby polskie. Nie ma tego rzucania kamieniami, którego obserwowaliśmy w tamtym roku. Również w tym roku nie widzimy takich dużych grup nielegalnych imigrantów, czyli to były grupy 80-osobowe. W tej chwili, jeżeli są nawet próby nielegalnego przekroczenia granicy, to są zaledwie grupy kilkuosobowe. W miejscach, gdzie są rzeki, rozlewiska rzek, to są kilkunastoosobowe grupy. Tam, gdzie jest bariera, to zaledwie kilkuosobowe.
W ostatnich dniach mówiono też o możliwym obostrzeniu kryzysu migracyjnego. Eksperci powiązują to między innymi z przybyciem na Białoruś tysięcy rosyjskich żołnierzy. Czy Polska Straż Graniczna jest gotowa do ewentualnej eskalacji?
My cały czas jesteśmy przygotowani na to, że sytuacja może ulec pogorszeniu. Trudno tutaj coś wyrokować, ponieważ cała migracja jest sterowana przez reżim Łukaszenki, więc nie wiemy, jakie on ma plany. Wszystko zależy też od tego, ile osób uda, ilu cudzoziemców się uda mu ściągnąć na Białoruś, ilu z nich uda mu się dowieść pod granicę. Więc tutaj trudno mówić o jakichś naturalnych procesach. My cały czas obserwujemy, jesteśmy przygotowani. Wiemy też, że cudzoziemcy, ale też reżim białoruski wie, że w momencie, kiedy zostanie uruchomiona bariera elektroniczna, granicę będzie jeszcze trudniej przekroczyć. W tych miejscach, gdzie będzie bariera fizyczna, elektroniczna, będzie to praktycznie nie do pokonania.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Dowiedzą się Państwo także o początkach działalności wojennej polskiego bohatera Witolda Pileckiego. Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z historią zespołu Siekiera oraz ich płyty pod tytułem Nowa Aleksandria. W swojej kolejności Ewa Romanowska zabierze swoich słuchaczy do Rakowa, stolicy przemytników w czasach międzywojennych. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Organami wykonawczymi kierownictwa placówki byli personel placówki, dozorcy oraz wolmistrze. Organy żandarmerii, organy policji państwowej, Państwowa Straż Leśna, też Straż Kolejowa. Jakie wytyczne otrzymali organizatorzy prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami? Cytat. Aby umożliwić organom powołanym należyte zorganizowanie ochrony prac na odcinku Baranowiczy, koniecznym jest współdziałanie w rejonie bezpieczeństwa państwowych władz administracyjnych z władzami wojskowymi. Ponieważ w chwili obecnej nie ma podstaw prawnych, które by umożliwili wydanie szeregu zarządzeń ochronnych, władze administracyjne będą zmuszone wykazać tu dużo dobrej woli w zrozumieniu potrzeb ochrony i bezpieczeństwa państwa. Jako zarządzenie ochronne przewiduje się wydanie szeregu obostrzeń i rygorów w zakresie ograniczenia swobodnego poruszania się w strefie bezpieczeństwa, zamknięcie pewnych dróg dla ludności cywilnej, wydanie zakazu dokonywania zdjęć i hodowli gołębi pocztowych, ogłoszenie zakazu przez właściwe władze administracyjne wstępu do pewnych rejonów zaopatrzeniowych w tablice ostrzegawcze. Zakazy przyjmowania na kwatery przybyszów oraz oddawanie w ręce organów policji jednostek podejrzanych. Nakazanie przez właściwe władze centralne, władzom administracyjnym, organom policji państwowej, lokalnym władzom kolejowym, urzędom pocztowym i organom leśnym ścisłej współpracy w rejonie bezpieczeństwa z kierownictwem ochrony prac. To było oznaczone w dokumencie projekt planu ochrony prac terenowych odcinka Baranowicz. Sytuacja w rejonie prac fortyfikacyjnych obok Baranowicz faktycznie była bardzo nieprosta. W 1936 roku w rejonie polskich umocnień obok rzeki Szczara w ręce funkcjonariuszy Policji Państwowej trafił radziecki agent Białorusin Wasyl Nimera ze wsi Dario. Działał on wspólnie z radzieckim agentem o nazwisku Iwanow. Dywersanci z ZSRR mieli sfotografować nowe polskie schrony bojowe. Za pół roku do tego Niemera zabił osadnika i zbiegł do ZSRR. Widocznie tam dostał zadanie od wywiadu radzieckiego. Aresztowanego Niemera, miał wtedy 23 lata, policjanci zaprowadzili do posterunku Policji Państwowej w Darwie. Jednak przy wejściu do budynku dywersant wyciągnął rewolwer i strzelił w policjanta, zabijając ostatniego. Szybko po tym popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Aby zidentyfikować radzieckiego agenta, policja musiała przywieźć do posterunku jego ojca. Bolszewicki agent Iwanow został aresztowany, jednak jego los nieznany. Wasyl Niemera miał kilka braci. Jeden z nich, Aleksy, jeszcze wcześniej został zwerbowany przez NKWD i próbował zbierać informacje o polskim lotnisku wojskowym w Lidzie. Został aresztowany przez polski kontrwywiad. Przy sobie miał aparat fotograficzny. Sąd skazał go na karę śmierci, jednak później wyrok zastąpiono na dożywocie. Przy wsparciu władz administracyjnych polskie władze wojskowe planowali organizację wysiedlenia z rejonu budowli obywateli obcych, osób spoza rejonu bezpieczeństwa, nie mogących się wykazać wykonywaniem stałej pracy zarobkowej, a nawet planowano przeniesienie funkcjonariuszy administracji, policji, kolei, poczty, które mają pytanie w sprawie lojalności państwowej. Cytat. W związku z zakończeniem sprawy wykupu gruntów dla zbiornika na rzece Lachoźwie Zachodzi konieczność usunięcia z tych gruntów domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych stanowiących własność Kili Rogatyńskiej. Obecność tej właścicielki w pobliżu zabudowań o charakterze wojskowym nie jest pożądana, gdyż dom ten jest często wykorzystywany przez przechodniów jako dom noclegowy. Ponieważ usunięcie zabudowań w drodze dobrowolnej umowy nie doszło do skutku, proszę pana ministra o spowodowanie usunięcia Kili Rogatyńskiej wraz z jej zabudowaniami drogą sądową, ewentualnie wykorzystując artykuł 124 ustawy wodnej przy dochodzeniu wodnoprawnym. Zaznaczono w kwietniu 1935 roku w korespondencji do ministra komunikacji wysłanej przez szefa sztabu głównego Wojska Polskiego generała brygady Gąsiorowskiego.
Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności.
Bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie z Naddniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego, słynnego obrońcy swojej ojczyzny. W 1929 roku Witold Pilecki poznał Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę miejscowej szkoły, pochodzącą z Ostrowi Mazowieckiej. 7 kwietnia 1931 roku Maria i Witold zawarli związek małżeński i zamieszkali w Sukurczach, gdzie urodził się im syn, a następnie córka. Swojej działalności nie zawędził do pracy w majątku i opieki nad rodziną. Jako obywatel ziemski działał na rzecz innych, starając się przyciągnąć do pracy społecznej swoich przyjaciół i sąsiadów. Założył kółko rolnicze i mleczarnię, której był prezesem. Zajmował się także opieką społeczną. Oprócz tych rozlicznych zajęć znajdował czas na działalność artystyczną, pisał wiersze i malował. Do dziś w kościele peryfialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla Witolda Pileckiego. W dworku w Sukurczach powstało kilka obrazów religijnych, tworzonych techniką fresku. Zachowały się także baśniowe obrazy i rysunki namalowane dla dzieci, własnych i znajomych. Założenie rodziny i szeroka praca społeczna nie przesłoniły Witoldowi zauroczenia wojskiem. Jeszcze w 1925 roku odbył praktykę w 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W 1926 roku otrzymał promocję do stopnia podporucznika rezerwy ze starszeństwem z 1923 roku. W późniejszych latach prawie corocznie uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26. Pułku Ułanów, a od 1931 w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grodziądzu. W 1932 roku w Lidzkim powiecie utworzył z okolicznych osadników wojskowych konne przysposobienie wojskowe Krakus. Został mianowany dowódcą Lidzkiego pierwszego szwadronu przysposobienia wojskowego. W 1937 roku konne przysposobienie wojskowe powiatu Lidzkiego zostało podporządkowane 19. Dywizji Piechoty. W 1938 Witold Pilecki otrzymał za swoją pracę społeczną i zaangażowanie społeczne Srebrny Krzyż Zasługi. W końcu sierpnia 1939 roku 19. Dywizja Piechoty pod dowództwem generała brygady Józefa Kwaciszewskiego została skierowana w okolice Piotrkowa Trybunalskiego do osłony szosy Piotrków-Tomaszów-Mazowiecki. W nocy z 5 na 6 września niemiecki 16. Korpus Pancerny rozbił polską dywizję, więc rozproszeni żołnierze, wśród których był także Pilecki, po przejściu Wisły włączyli się w szeregi odtwarzanej 41. Dywizji Piechoty Rezerwy. Komendantem kawalerii dywizyjnej mianowano majora Jana Włodarkiewicza, a jego zastępcą został podporucznik Witold Pilecki. Walcząc z Niemcami, żołnierze 41. Dywizji Piechoty Rezerwy kierowali się na południowy wschód w celu utworzenia przedmościa rumuńskiego. Po agresji ZSRR 17 września dowództwo polskie chciało umożliwić przyjście jak największej ilości żołnierzy na Węgry i do Rumunii. Stąd w dalszym ciągu kierowano się na południe. 22 września dywizja została rozbita. Żołnierze zaś otrzymali rozkaz złożenia broni. Jednak większości nie skapitulowali. Część z nich uciekła na Węgry i podjęła dalszą walkę u boku sojuszniczej Francji. Inni, wśród których był Witold Pilecki, wrócili do kraju, by prowadzić podziemną walkę z okupantem. Natomiast najbliższa rodzina Witolda, mieszkająca w Sukurczach, po 17 września znalazła się pod okupacją sowiecką. By uniknąć losu polskich rodzin aresztowanych i wywożonych na Syberię przez NKWD, Maria Pilecka wraz z dziećmi ukrywała się wśród miejscowej ludności, poszukując możliwości przedostania się na teren generalnego gubernatorstwa. Dopiero w kwietniu 1940 roku udało się jej przekroczyć granicę sowiecko-niemiecką i dotrzeć do rodziców w Ostrowie Mazowieckiej. Właśnie tutaj dowiedziała się, że jej mąż żyje i mieszka w Warszawie. Witold Pilecki i żołnierze majora Jana Włodarkiewicza po dotarciu do okupowanej stolicy utworzyli organizację wojskową – Tajną Armię Polską, przyjmując 9 listopada 1939 roku za początek jej działalności. W tym okresie działały już inne podziemne organizacje wojskowe, z których najstarszą, powstałą 26 września 1939 roku, była Służba Zwycięstwa Polski, przemianowana na Związek Walki Zbrojnej. Na czele Tajnej Armii Polskiej stanął major Włodarkiewicz, pseudonim Drawicz, a Witold Pilecki z wielkim zaangażowaniem włączył się w jej pracę. Pełnił rolę inspektora organizacyjnego, szefa sztabu głównego, szefa oddziału organizacyjno-mobilizacyjnego, szefa zaopatrzenia i służb specjalnych. Tajna Armia Polska obejmowała swoim zasięgiem Warszawę, Siedlce, Lublin, Radom i Kraków. W początkowym okresie działała samodzielnie, równolegle do innych działających organizacji podziemnych. Po upadku Francji, gdy polskie władze wojskowe na emigracji poprzez swoich emisariuszy zachęcały i wzywały podziemne organizacje wojskowe do zjednoczenia, dowództwo Tajnej Armii Polskiej podjęło współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, a w 1941 roku całkowicie się jej podporządkowało. Na dziś kończymy opowieść o Witoldzie Pileckim. Żeby dowiedzieć się więcej o losie polskiego bohatera, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj opowiem kilka słów o historii zespołu Siekiera. oraz ich jedynej długogrającej płycie Nowa Aleksandria. Siekiera powstała w 1983 roku w Puławach, działając początkowo pod nazwą Trafo. Jej założycielami byli gitarzysta, autor tekstów Tomasz Adamski, wokalista Tomasz Budzyński, basista Jerzy Janeczek i perkusista Ireneusz Czerniak. Muzycy w tamtym czasie wykonywali covery brytyjskich punkowych zespołów, takich jak Discharge, Exploited czy UK Subs. Pierwszy występ Siekiery miał odbyć się w grudniu tego samego roku w lubelskim Domu Kultury, u boku popularnego w tamtym czasie Kultu, Dezertera i Abaddona. Nie doszedł jednak do skutku z powodu niestawienia się na miejscu ówczesnego perkusisty. Pozostali muzycy, którzy przybyli na koncert, zrobili duże wrażenie swoim wizerunkiem zewnętrznym na liderze grupy Kult, Kaziku Staszewskim. W następstwie Staszewski polecił Siekierę Grzegorzowi Brzozowiczowi, który wówczas organizował koncerty w warszawskim klubie Remont. Zaproszenie Puławian przez Brzozowicza do Warszawy na występ w ramach cyklu Rock Front – Inna Generacja skłoniło ich grających dotychczas tylko covery do stworzenia własnego repertuaru. Na początku 1984 roku lider Siekiery, Tomasz Adamski, napisał pierwsze utwory, które prezentowane były wyłącznie na koncertach. W międzyczasie grupę opuścili Janeczek i Czarnek, na miejsce których dołączyli basista Dariusz Malinowski, perkusista Krzysztof Grela oraz drugi gitarzysta Piotr Szewczyk. W pięcioosobowym składzie zespół zagrał 6 kwietnia na Rock Front swój cały debiutancki koncert, który rozsławił zespół w środowiskach punkowych na cały kraj. Latem grupa zakwalifikowała się na festiwal w Jarocinie, na którym wystąpili dwukrotnie w czteroosobowym składzie, bez drugiego gitarzysty Szewczyka. Muzycy zaprezentowali swoją twórczość w konkursie 1 sierpnia oraz w finale 4 sierpnia, grając przed 20-tysięczną publicznością. Jako zespół najbiedniejszy Siekiera zdobyła nagrodę w postaci wzmacniacza firmy Lapsound. Podczas koncertów w Jarocinie zarejestrowane zostały dwa utwory – Fala oraz Idzie Wojna, które ukazały się na winylowej składance pod tytułem Fala w 1985 roku. Historia punkowej Siekiery nie trwała jednak długo. Po zagraniu zaledwie 6 koncertów pod koniec 1984 roku między Budzyńskim a Adamskim doszło do nieporozumień na poziomie twórczym i artystycznym. Skutkiem było odejście wokalisty Budzyńskiego i perkusisty Greli. Adamski zrezygnował z ortodoksyjnego punk-rockowego grania na rzecz muzyki przybliżonej stylistycznie do nowej fali. W składzie zespołu pojawili się perkusista Zbigniew Musiński oraz grający na instrumentach klawiszowych Paweł Młynarczyk. Basista Dariusz Malinowski przejął rolę głównego wokalisty. Rok 1985 był najbardziej produktywnym w historii grupy. Na przełomie maja i czerwca w studiu Ton Pressu muzycy nagrali 4 utwory: Misiowie Puszyści, Jest Bezpiecznie, To Słowa i Serce. Pierwsze 2 z nich ukazały się na singlu. Chwilę później, w czerwcu, zespół wystąpił na zorganizowanym pod patronatem Ton Pressu koncercie w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Razem z Rendezvous Siekiera zajęła 1 miejsce. Nagrodą było nagranie płyty długogrającej. Mniej więcej w tym samym czasie w telewizji w programie Krzysztofa Szewczyka pojawił się wideoklip do utworu Misiowie Puszyści. Na początku grudnia rozpoczęły się trwające około 2 tygodni nagrania utworów na debiutancki album. Według muzyków Siekiery Nowa Aleksandria była autorskim projektem Tomasza Adamskiego, a sam lider przyznał, że reszta zespołu miała pewien wkład w jego powstawanie. Tytuł płyty odnosi się do dawnej nazwy Puław. Surowe, nieprzyjazne brzmienie, charakterystyczne dla zespołów takich jak Joy Division czy Killing Joke, było wyraźną inspiracją do stworzenia niepowtarzalnego klimatu na Nowej Aleksandrii. Motoryczna perkusja oraz wyraźny bas nadają sekcji rytmicznej transowości. Szorstki dźwięk trzystrunowej gitary tworzy obsesyjne i nerwowe melodie. Przejmujący chód syntezatorów kreuje rozległe przestrzenie. Beznamiętny wokal recytuje niepokojące, psychodeliczne teksty. Siekiera na tej płycie nie walczyła z systemem. Zamiast tego hipnotyzowała, szokowała, a także dotykała wrażliwej strony człowieka. Twórcy uznali, że lepiej stworzyć coś nieoczywistego i intrygującego, niż wykrzyczeć to, co ma się do powiedzenia na temat polityki i świata. Nowa Aleksandria składa się z 10 kompozycji, wśród których znalazły się dwa instrumentalne utwory Na zewnątrz i Czerwony pejzaż. 38-minutowy materiał ukazał się pod koniec 1986 roku na dwustronnej płycie winylowej. Przed Państwem utwór Nowa Aleksandria.
Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk.
Podróże na Białorusi.
Serdecznie witam słuchaczy programu Znadniemne i Berezyny. Przy mikrofonie Ewa Romanowska i dzisiaj chcę zaprosić Państwa do niewielkiej wsi Raków w powiecie wołożyńskim, która w okresie międzywojennym była ważnym ośrodkiem tranzytowym między II Rzeczpospolitą a sowiecką Białorusią. Pierwsza wzmianka o Rakowie w źródłach kronikarskich jest datowana na rok 1465. Wtedy było to terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W połowie XVI wieku Raków otrzymał status miasta. W tym czasie wieś ta zmieniła się w duże centrum handlowe. Dodatkowo stała się centrum hrabstwa. W Rakowie powstała znana drukarnia. Pod koniec XVI wieku Konstancja Sanguszko z Sapiechów założyła tu klasztor dominikanów pod wezwaniem Ducha Świętego. Na początku XVIII wieku król polski i wielki książę litewski August Mocny nadał Rakowowi przywilej 2 jarmarków rocznie, co wpłynęło na rozwój gospodarczy miasteczka nad Isłoczą. Przez Raków przechodziły 2 ważne szlaki – Mińsk Pierwszaje Wołożyn-Oszmiana oraz Raków-Wilejka. Na początku XVIII wieku Kazimierz Sanguszko ufundował tam klasztor bazylianów. Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej miasto weszło w skład Imperium Romanowów i stało się centrum wołości w powiacie mińskim. Po powstaniu pod przewództwem Tadeusza Kościuszki w 1794 roku władze carskie skonfiskowały Raków u Sanguszek i przekazały je feldmarszałkowi Sałtykowowi. Pod carskim berłem Raków nie popadł w ruiny. Na początku Wielkiej Wojny 1914-1918 roku w miasteczku działały prywatne przedsiębiorstwa, manufaktury i warsztaty garncarskie. Eliza Orzeszkowa niejednokrotnie odwiedzała miasteczko nad Isłoczą. Niedaleko Rakowa urodził się Marian Zdzechowski, filolog, historyk literatury i publicysta. Szeroko znana była też urodzona w Rakowie Ida Rosenthal z domu Kaganowicz, wynalazczyni współczesnego biustonosza i szefowa amerykańskiej firmy Maidenform. Należy również zauważyć, że w Rakowie pochowany jest białorusko-polski kompozytor Michał Chruszwicki. Jednym z najsłynniejszych symboli Rakowa jest pisarz, a także przemytnik i awanturnik Sergiusz Piasecki. Jego powieść Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy opisuje realia pogranicza polsko-radzieckiego pierwszej połowy lat 20. XX wieku. Jest to opowieść oparta na wątkach biograficznych pisarza, w której dokładnie jest opisane życie przemytników tych czasów. Stolicą kontrabandystów był wtedy właśnie Raków. Na początku lat 20. w mieście działało ponad 80 restauracji, ponad 130 sklepów, a także kilka kasyn i burdeli. Każda restauracja miała swoją małą orkiestrę, która wykonywała najmodniejszą muzykę tamtych czasów – fokstrota. Taki dobrobyt wiązał się z działalnością przemytników. W pobliżu granicy znajdowało się duże miasto – stolica BSRR Mińsk, który wymagał dużej liczby towarów burżuazyjnych. Jednak od 1924 roku granicę polsko-sowiecką z polskiej strony zaczął strzec Korpus Ochrony Pogranicza i granica ta przestała przypominać otwarte drzwi. Sergiusz Piasecki zmarł na raka w 1964 roku i został pochowany w Hastings w Wielkiej Brytanii. W 2019 roku w Rakowie pojawił się pomnik ku czci legendarnego pisarza. Przedstawia obraz gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. To nie tylko przypomnienie najsłynniejszego dzieła literackiego tego człowieka, ale także wspomnienie jego młodości, kiedy ze złotymi carskimi rublami i naganem przemieszczał się z Rakowa do Zasławia, Mińska i Bobrujska. Na początku II wojny światowej w Rakowie pojawiło się wielu sowieckich dywersantów. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę radziecko-polską i już w pierwszych godzinach inwazji znalazła się w miasteczku nad Isłoczą. Wiele ówczesnych sowieckich gazet publikowało zdjęcia sowieckich czołgów i samochodów przejeżdżających przez Raków na zachód. W latach 1940-1941 znaczna część miejscowej ludności była represjonowana przez władze sowieckie. W czasie II wojny światowej ludność żydowska miasta padła ofiarą Holokaustu. Po wojnie, kiedy stało się jasne, że Raków pozostanie w BSRR, duża liczba mieszkańców polskiego pochodzenia zdecydowała się na dobre wyjechać z ojczystej ziemi do Polski. Teraz Raków jest małym agromiasteczkiem w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego. Dziś głównymi ozdobami architektonicznymi miasta są cerkiew Przemienienia Pańskiego i kościół Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Ale o dawnej świetności ery przemytników w Rakowie prawie nic nie przypomina. A wśród mieszkańców jest teraz wielu, którzy przybyli z innych regionów Białorusi i prawie nic nie wiedzą o bogatej historii dawnej stolicy kochanków Wielkiej Niedźwiedzicy.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Znajdziesz ją w sercu. Smutna jest knajpa byłych morderców. Niech cię nie trwożą, gdy do niej wkroczysz. Płonące w mroku morderców oczy. Nieważny, groźny grymas na gębie. Mordercy mają serca gołębie. Band armii gangów i czarnych sotni. Wczoraj rycerze, dziś bezrobotni. Pustką i chłodem wieje po kątach. Stary morderca z paru szkło sprząta. Szafa wygrywa drzewne kawałki. Siedzą mordercy, łamią zapałki. Czasem twarz obca mignie i znika. Zaraz się dźwignie ktoś od stolika. Wróci na zajutrz z miną nijaką. Luźnie na życie postawi flakon. Każdy do niego zaraz się tłoczy. W krąg nad szklankami błyskają oczy. I zaraz każdy lepiej się czuje. Jeszcze morderców ktoś potrzebuje. Może nareszcie któregoś ranka znowu się zacznie wielka kocanka. I dni powrócą godne zazdrości, gdy płacić będą za przyjemności. Znów w dłoni zamiast płaskiej butelki znany kształt kolby od parabelki. A w końcu palca wibruje skrycie, jak łaskotanie, tu śmierć, tu życie. Wracajcie słodkie chwały godziny, sławne gonitwy i strzelaniny. Tak tylko można znowu być młodym, zabić i z dumą czekać nagrody. W knajpie morderców gryziemy palce, żądze nas gnębią i sny o walce. Ale któż dzisiaj mordercom ufa, więc srebrne kule śpią w czarnych lufach. Barwy lasom i polom mknie balon nocy z knajpy gondolą. Kiedyś tak jasno, a dziś tak ciemno. Wroga nie widzę, wroga przede mną. Rwie łeb od tortur alkoholowych. Leć wśród porcelan i rur niklowych. Człowiek się znowu czuje półbogiem. To stoi twarzą w twarz z wrogiem. Kula jak srebrna żmija wyskoczy. W lustrze nad kranem zagasną oczy. Czoła morderców skry Bogu zgroszą. I milcząc ciało za drzwi wynoszą. Gdy bije